Chciałbym podjąć dzisiaj temat więzi braterskich, które dla duchowości świeckich konsekrowanych są szczególnym darem i szczególnym zadaniem. Kiedy otwieramy Księgę Dziejów Apostolskich, to uderza nas tam zawarty opis życia pierwszych chrześcijan w okresie bezpośrednio popaschalnym. I co nas uderza w opisie życia pierwszych chrześcijan, którzy żyli tym klimatem zmartwychwstania Chrystusa? Uderza nas mianowicie ich silne poczucie wspólnoty. Dzieje apostolskie podają, że trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. W samym tym tylko fragmencie z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich znajdujemy co najmniej 4 wyrażenia, to jest zaledwie 5 wierszy, 4 wyrażenia mówiące o tych więziach wspólnotowych, że trwali we wspólnocie, przebywali razem, wszystko mieli wspólne, trwali jednomyślnie. Nieco dalej w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. To jest bardzo charakterystyczny rys duchowości pierwszych chrześcijan. Silne poczucie wspólnoty na bazie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wspólnoty, która ma swe źródło w Eucharystii sprawowanej po domach. Instytuty świeckie, których jedną z cech charakterystycznych, jak mówił kiedyś papież Paweł VI, jest życie wspólne, przeżywane w pełnym braterstwie, wymagające to braterstwo szczególnej ascezy, mogą i powinny uczyć się od pierwszych chrześcijan właśnie tych więzi braterskich, więzi wspólnotowych. A ucząc się od pierwszych chrześcijan i pielęgnując te więzi wspólnotowe, mogą zarazem przywracać w Kościele pierwotnego ducha. Jeżeli papież Paweł VI powiedział, że instytuty świeckie to jakby laboratorium, w którym Kościół sprawdza swoje relacje ze światem, to właśnie w tym laboratorium nie może zabraknąć doświadczenia więzi braterskich, które były przejawem tego najbardziej pierwotnego dynamizmu Kościoła popaschalnego. Znamienna jest wypowiedź papieża Benedykta XVI skierowana do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej 10 grudnia 2005 roku, w której papież nawiązuje do przytoczonych przed chwilą fragmentów Dziejów Apostolskich. I papież Benedykt XVI powiedział tak, zwracając się do osób świeckich konsekrowanych, czy w ogóle do osób konsekrowanych. Zasadniczą częścią waszej misji jest życie wspólnotowe. Angażując się w realizację wspólnot braterskich, pokazujecie, że dzięki Ewangelii także relacje międzyludzkie mogą się zmieniać, że miłość nie jest utopią, ale przede wszystkim sekretem, dzięki któremu można budować bardziej braterski świat. Księga Dziejów Apostolskich po przedstawieniu braterstwa realizowanego we wspólnocie pierwszych chrześcijan ukazuje jako logiczną konsekwencję, że Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów. Rozprzestrzenianie się Słowa Bożego jest błogosławieństwem, jakie Pan żniwa daje wspólnocie, która bierze na serio wzrastanie w miłości braterskiej. To bardzo cenne zdanie papieża Benedykta, który zwraca uwagę, że to rozprzestrzenianie się Słowa Bożego, oddziaływanie apostolskie uwarunkowane jest doświadczeniem wspólnoty. Co więcej, więzi braterskie, poczucie wspólnotowości to znak działania Ducha Świętego w Kościele i zarazem świadectwo wiarygodności Kościoła i gwarancja skuteczności jego misji apostolskiej. To jest także spełnienie testamentu Chrystusa z modlitwy arcykapłańskiej przed męką: ut unum sint, aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. To bycie jedno, bycie wspólnotą, to warunek, aby świat uwierzył. To warunek skutecznego świadectwa. I tak rozumieli to pierwsi chrześcijanie. Czym zatem jest wspólnota, na bazie której budujemy więzi wspólnotowe, więzi braterskie? Wiele mówi łacińskie słowo communio, które wyprowadzane jest z dwóch źródeł. W jednym przypadku mówi się, że słowo communio pochodzi od złożenia słów przedrostka cum munus lub cum menia. Cum munus, przedrostek cum oznacza coś, co jest wspólne. Cum munus oznaczałby wspólne obowiązki. Cum menia, ta druga wersja, oznacza przebywanie wewnątrz murów obronnych. Razem bycie w sytuacji zagrożenia, ale też wzajemnego polegania na sobie. Można by, składając te dwa źródła etymologiczne, powiedzieć, że komunia, wspólnota, to właśnie bycie skazanym na siebie, to zależność od siebie. Tak jak ludzie, którzy są zamknięci w twierdzy, są wewnątrz murów, oni są na siebie skazani, oni na sobie muszą polegać, dzielą swoje życie. I partycypacja w życiu drugiego człowieka jest warunkiem własnego przetrwania. Tak mniej więcej etymologicznie można byłoby opisać rzeczywistość wspólnoty. Z tym, że współcześnie to słowo wspólnota czy komunia, ale częściej wspólnota, jest nadużywane i w związku z tym trochę spowszedniało. Jego wymowa została dość mocno spłaszczona, nierzadko sprowadzona tylko do takiej relacji socjologicznej czy emocjonalnej. Bardzo często grupę po prostu nazywa się wspólnotą. Często mówi się wspólnota parafialna. No daj Boże, żeby taką parafia była. Raczej parafia to jest rzeczywistość grupy niż wspólnoty. Jaka jest relacja między grupą a wspólnotą? To warto zwrócić na to uwagę, także myśląc o nas. Czy jesteśmy bardziej grupą, czy bardziej wspólnotą w sensie dosłownym? Otóż powiem tak. Grupa to pewna zbiorowość ludzi, zwykle są to niewielkie zbiorowości, u podstaw której, czy celem tego bycia razem, jest realizacja jakiegoś zadania, jakiegoś celu zewnętrznego. Na przykład grupa studentów, grupa klasowa. Klasa jest grupą. Ci ludzie są tutaj po to, żeby zrealizować cel, jakim jest zdobycie wiedzy. Osiągnięcie celu sprawia, że ta grupa rozpada się albo się zmienia, transformuje się. W każdym razie w dotychczasowych strukturach ta grupa się rozpada, bo cel został osiągnięty, cel zewnętrzny w stosunku do członków tej grupy. Inaczej jest ze wspólnotą. Wspólnota tworzy się na bazie tak zwanego celu wsobnego albo celu wewnętrznego, jakim jest dobro poszczególnych osób. Jakimi są te właśnie osoby. Nie jakieś zadania na zewnątrz, ale dobro tych osób, które wspólnotę stanowią. Na przykład rodzina, to jest najbardziej klasyczny przykład wspólnoty. Zmieniają się cele, zmieniają się uwarunkowania, ale ci ludzie są ciągle, bo są dla siebie. Nie dla jakichś celów zewnętrznych, ale przede wszystkim są dla siebie. Partycypują w swoim życiu. I to jest właściwe rozumienie wspólnoty. A więc można by powiedzieć, że na tyle jesteśmy wspólnotą, na ile jesteśmy na siebie nastawieni, o siebie zatroskani. Nie o jakąś sprawę, ale o nas samych. Na tyle jesteśmy wspólnotą, na ile partycypujemy w życiu osób, z którymi jesteśmy jakoś związani. Czy to więzami duchowymi, prawnymi, rodzinnymi czy społecznymi. I chodzi tu o partycypację we wszystkich aspektach życia. Nie tylko w tym, co przyjemne, co miłe, ale także w tym, co trudne, co bolesne, co wiąże się z cierpieniem, z kłopotami, z problemami. To jest wtedy prawdziwa wspólnota, jeżeli chcemy także i jesteśmy gotowi partycypować w ciężarach tej drugiej osoby, zgodnie z poleceniem Chrystusa, jedni drugich brzemiona noście. Tak jak święty Paweł mówi, płakać, umiem płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi i w dobrej i złej doli. Bowiem spoiwem prawdziwej wspólnoty jest miłość, ale nie jako uczucie tylko, ale jako trud, jako troska o dobro tych, którzy zostali postawieni na naszej drodze. Jest taka książka już dawno temu wydana, która zrobiła na mnie duże wrażenie i pewne rzeczy mi też pomogła zrozumieć. Książka Ericha Fromma, no, autora, który czasami wzbudza kontrowersje. Niemniej myślę, że treści tam zawarte godne są uwagi, także po to, by inspirować nasze przemyślenia. Otóż w książce pod tytułem Miłość jest sztuką autor podaje taką psychologiczną analizę miłości, która jest u podstaw wspólnoty. Już sam tytuł jest bardzo wymowny. Miłość jest sztuką. Nie jest czymś danym. Czymś, co bierze się z powietrza. Miłość jest sztuką i tak jak każdą sztukę, sztukę muzyczną, sztukę lekarską, sztukę oratorską, trzeba wypracować żmudnym trudem. Miłości uczymy się całe życie. Miłość musimy wypraktykować, nabyć sprawności w miłowaniu, tak jak się nabywa sprawności w jakiejś dziedzinie sztuki. W przeciwnym razie, jeżeli powiedzmy muzyk nie będzie ćwiczył, to będzie partaczem. Będzie chałturnikiem, który może i zarabia na tym jakieś pieniądze, ale zadaje gwałt prawdziwemu pięknu. I coś podobnego może się dziać z miłością. Otóż Erich Fromm, idąc po linii tego założenia, że miłości trzeba się uczyć, nic się z miłością nie rodzi w sercu. Jej się trzeba uczyć, trzeba ją ćwiczyć, aż się osiągnie perfekcję na miarę świętości. Otóż idąc po tej linii, Erich Fromm twierdzi, że miłość to iloczyn pięciu czynników. Nawet nie suma, ale iloczyn, jak w matematyce. Gdy w iloczynie jeden z czynników równa się zero, no to i wynik tego iloczynu jest zero. Coś podobnego zdaje się mówić Erich Fromm w odniesieniu do miłości, że jeżeli któregoś z tych pięciu czynników zabraknie, trudno mówić o miłości, choć rzecz jasna proporcje tych czynników mogą być bardzo różne, co będzie nam dawać niezliczoną ilość stopni form intensywności miłowania. Jakie są te właśnie elementy, te czynniki? Erich Fromm wymienia ich pięć, jak powiedziałem. Najpierw jest to dar ze siebie, dalej odpowiedzialność, troska, poszanowanie i poznanie. Dodam jeszcze, że wzorcem miłowania, czyli tym idealnym iloczynem, jest miłość Chrystusa. Jeszcze raz prześledźmy te elementy. Pierwszym jest dar ze siebie. Zgodnie z tym, co znajdujemy na kartach Pisma Świętego, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Nie chodzi tylko o dar czegokolwiek, ale dar siebie samego. Dać siebie drugiemu człowiekowi. To jest podstawa miłości. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Pod tym względem niedoścignionym wzorem jest dar Bożej miłości. Dar Boga, który siebie daje człowiekowi. Jeśli chodzi o płaszczyznę życia duchowego, konsekracja, czyli ta odpowiedź na zaproszenie, jakie Bóg kieruje do człowieka, konsekracja rozumiana jako dar osoby dla wspólnoty boskich osób, jest przejawem takiej miłości, jest punktem wyjścia, jest, można powiedzieć, tym kamieniem milowym. Drugi element – odpowiedzialność. Słowo odpowiedzialność nam się kojarzy najczęściej z powinnością prawną, z konsekwencjami wykonywanych czynów. Tymczasem Fromm idzie bardziej po linii etymologii. Odpowiedzialność rozumie jako odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby osoby, której człowiek się powierza. Odpowiadanie, odpowiedzialność, odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby drugiej osoby. To jest właśnie odpowiedzialność. Nie tyle ponoszenie konsekwencji swoich czynów, choć też się w tym zawiera, ale właśnie ta wrażliwość na to, czego człowiek ode mnie potrzebuje, czego on naprawdę potrzebuje i chcę spełnić te jego oczekiwania. Chodzi o to, że dar może być zniewalający, ten pierwszy czynnik, dar, może być zniewalający, ale też może być demoralizujący. Na przykład zaborcza miłość matki, chora miłość rodziców, którzy dają dziecku więcej niż ono potrzebuje, niż ono prosi. Taka miłość niszczy, to jest fałszywa miłość. Odpowiedzialność polega na tym, że daje tyle, ile rzeczywiście trzeba. Jeżeli dziecko potrzebuje na danym etapie zwykłego pióra do pisania czy kredek, to nie kupuje mu się komputera, dając mu więcej niż ono jest w stanie przyjąć, zrozumieć. Jeżeli mu jest potrzebna hulajnoga, to nie kupuje mu się skutera i tak dalej. To jest właśnie odpowiedzialność, odpowiadanie na rzeczywistą potrzebę. Tak czyni Bóg. Pan Bóg daje nam według naszych uświadomionych potrzeb. Tutaj znajdujemy odpowiedź na pytanie o sens modlitwy prośby. To nie znaczy, że Pan Bóg nie chce nam dać. Jeżeli my prosimy w modlitwie, to po to, abyśmy lepiej poznali, jaka jest rzeczywista moja potrzeba. I dopiero na tę rzeczywistą potrzebę Pan Bóg odpowiada. To jest przejaw miłości. Trzeci element – troska. Troska to zainteresowanie życiem i rozwojem tego, kogo się kocha, co wyraża się zarówno w obecności fizycznej, jak i duchowej, a więc w partycypacji w cudzym życiu. Być zatroskanym to znaczy interesować się życiem drugiego człowieka. To właśnie wszystko, co jest w życiu tego kogoś, jest dla mnie ważne. Chcę to wiedzieć, chcę to znać, chcę uczestniczyć w jego życiu, dzielić jego radości, smutki, jego uczucia, jego poglądy i tak dalej. To jest właśnie partycypacja w cudzym życiu. I Pan Bóg tak nas właśnie kocha, bowiem ontologicznie, poprzez to, że podtrzymuje nas w istnieniu, i sakramentalnie, na przykład poprzez Eucharystię, Bóg partycypuje w naszym życiu. Przenika i zna, jak mówi psalmista. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. To jest właśnie ta troska Pana Boga o człowieka. Czwarty element miłości, która buduje prawdziwą wspólnotę, to poszanowanie. Poszanowanie zabezpiecza przed manipulacją, przed daleko idącą ingerencją w cudze życie, bo partycypacja w cudzym życiu nie oznacza, że mam prawo tym życiem manipulować. To, że ktoś mnie dopuszcza do swoich sekretów, że wprowadza mnie w mój świat, że wprowadza mnie w swój świat, że pozwala mi poznać swoje uczucia, swoje myśli, swoje pragnienia, swoje obawy, nie daje mi to jeszcze prawa, abym manipulował tymi dynamizmami, które są w człowieku. Dlatego tak ważny jest element uszanowania wolności, niepowtarzalności drugiej osoby. Jest takie francuskie powiedzenie: L'amour, c'est l'enfant de la liberté. Miłość jest dzieckiem wolności. Jeżeli nie ma wolności, nie ma miłości. Jeżeli nie szanuje się wolności, indywidualności, niepowtarzalności drugiego człowieka, trudno mówić o miłości. Jest manipulacja. I zobaczmy, jak Pan Bóg nas kocha właśnie, szanując naszą wolność. Tak jak mamy to w Starym Testamencie. Stawiam przed Tobą życie i śmierć. Wybieraj. Pan Bóg daje nam możliwość wyboru. Szanuje nasz wybór. Ryzyko piekła, na jakie człowiek sam może się skazać, jest w pewnym sensie dowodem na to, jak bardzo Pan Bóg szanuje naszą wolność. Jak bardzo nas kocha. Wolność, którą nam dał, nigdy jej nie cofa. Na tym buduje się prawdziwa wspólnota. Owszem, korygowanie błędów, ale nie manipulowanie. I ostatni, piąty element to poznanie. On się wiąże z poprzednimi tutaj wymienionymi. Poznanie, które jest warunkiem miłowania, zgodnie z tym, co święty Tomasz z Akwinu powiada, nisi amatum, nisi am cognitum. Nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Jeżeli nie znam, nie mogę pokochać nieznajomego. A jeżeli tak to często w życiu bywa, że jeżeli się chłopak zakocha w dziewczynie, to pierwszą rzeczą, jaką chce wiedzieć, to kim ona jest i jaka ona jest. Chcemy, ludzie, którzy się kochają, chcą o sobie wiedzieć prawie wszystko. Jest jakieś zafascynowanie tą drugą osobą, która wzrasta w miarę, jak się ją poznaje. To jest to stałe odkrywanie piękna owego ty. Ale ta fascynacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest uszanowana odrębność, indywidualność, czasem trudna do przyjęcia, tej drugiej osoby. A więc to pewne napięcie, ta pewna różnica jest konieczna, aby rozwijała się więź miłości, by budowała się wspólnota. Wszelki egalitaryzm, wszelkie zrównanie zabija miłość. Obserwujemy często problemy w naszych rodzinach, w małżeństwach naszych bliskich, naszych przyjaciół, kiedy jedna ze stron próbuje zdominować drugą, całkowicie ją sobie podporządkować. Narzuca swój styl współmałżonkowi. Jeżeli to narzucenie idzie za daleko, to wtedy ta druga osoba przestaje być ciekawa, bo staje się taką, jaką ja ją chcę mieć. Przestaje mnie fascynować, przestaje mnie zadziwiać, przestaje mnie denerwować, przestaje mnie zdumiewać, przerażać. Ja już wszystko wiem. To jest trochę tak jak dziecko, które się znudziło zabawką, bo już poznało do końca. Ale jak dostaje nową zabawkę, rozbiera ją na czynniki pierwsze, bo chce zobaczyć, co tam w środku jest. A jak już rozbierze, to już wyrzuca, bo już poznało wszystko. Pan Bóg wiedział, co robi, stwarzając człowieka mężczyzną i kobietą. Stwarzając ich odrębnymi psychicznie, fizycznie, duchowo, aby się sobą wzajemnie fascynowali, aby siebie ciągle poznawali, aby w ten sposób tworzyła się głęboka więź. Tak jest też w relacji miłości, jaką Pan Bóg ma wobec człowieka. Bóg nie jest człowiekiem, człowiek nie jest Bogiem. Jest jakaś nawet przepaść ontologiczna, która fascynuje, która pociąga, która zdumiewa, ale i przeraża. Więc to są te elementy, na których opiera się prawdziwa wspólnota. I teraz, mając pewne wyobrażenie, czym wspólnota powinna być, zajrzyjmy do tego, co Kościół uczy na temat więzi braterskich, więzi wspólnotowych w odniesieniu do instytutów świeckich. Trzeba powiedzieć, że temat więzi braterskich jest żywo obecny w dokumentach Kościoła od czasów konstytucji papieża Piusa XII, Provida Mater Ecclesia. Bardzo często od samego początku podkreśla się ważny aspekt prawny, mianowicie, że nie życie wspólne pod jednym dachem, które jest typowe dla zakonów, ale więzi braterskie mają ożywiać instytuty świeckie. To już w konstytucji Provida Mater Ecclesiae jest to zauważone. Nie życie wspólne, typowe dla zakonów, ale więzi braterskie mają być charakterystyką relacji między osobami świeckimi i konsekrowanymi. Święty Jan Paweł II w przemówieniu do uczestników III Światowego Kongresu Instytutów Świeckich powiedział tak: ze względu na konieczność zakorzenienia w świecie, jakiego wymaga wasze powołanie, Kościół nie żąda od waszych instytutów życia wspólnego, które jest właściwością instytutów zakonnych. Jednakże wymaga on braterskiej wspólnoty ugruntowanej i zaszczepionej w miłości, która powinna uczynić ze wszystkich członków jakby jedną szczególną rodzinę. Wymaga on, by członkowie tego samego Instytutu Świeckiego zachowali między sobą wspólnotę, pilnie troszcząc się o zachowanie jedności ducha i autentycznego braterstwa. Zauważmy, papież stawia mocno sprawę. Kościół wymaga braterskiej wspólnoty. Nie tylko ją zaleca, wymaga od instytutów świeckich. Tenże papież w adhortacji Vita Consecrata w 42 punkcie zwraca uwagę na teologalne znaczenie więzi braterskich. Więzi braterskie w instytutach świeckich są nie tylko sprawą socjologii czy emocji, ale teologii, ale doświadczenia duchowego. Papież stwierdza, że życie braterskie rozumiane jako życie wspólne w miłości stanowi wymowny znak kościelnej komunii. Nasza wspólnotowość, nasze więzi braterskie, więzi wspólnotowe mają być wyrazem, czy mają być znakiem kościelnej komunii. Również drugi synod plenarny w Polsce, który odbywał się w latach 91-99, nawiązując do myśli Jana Pawła II, stwierdza, że cechą charakterystyczną instytutów życia konsekrowanego, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego jest życie wspólnotowe w całym bogactwie jego form. Stanowi ono wymowny znak komunii kościelnej. Wraca ten sam moment. Więzi braterskie mają być znakiem komunii kościelnej. Dlatego Kościół oczekuje od członków Instytutu Życia Konsekrowanego, że będą prawdziwymi mistrzami duchowości komunii. To aluzja do Nowomileniu Ineunte Jana Pawła II. Duchowość komunii oznacza także kształtowanie takiego sposobu myślenia, mówienia i działania, który sprawia, że Kościół staje się wyrazistym znakiem nadziei na zjednoczenie ludzkości w komunii osób Przenajświętszej Trójcy. Proszę zobaczyć, więzi braterskie, które są u podstaw duchowości instytutów świeckich, mają być wyrazistym znakiem nadziei na zjednoczenie ludzkości w komunii osób Przenajświętszej Trójcy. W naszym poczuciu wspólnotowości zawiera się więc jakiś profetyzm, jakiś rodzaj znaku. I dalej dokumenty synodu plenarnego w Polsce podają, że w życiu wspólnotowym moc Ducha Świętego, która jest udziałem jednego, staje się udziałem wszystkich, a świadectwo braterstwa ukazuje ludziom zarówno piękno bycia razem w Chrystusie, jak i konkretne drogi do jedności. Zobowiązanie do duchowości komunii domaga się od osób konsekrowanych kształtowania postawy bezwarunkowej wzajemnej miłości, gotowości do ofiarnej służby, zdolności do akceptacji bliźniego, umiejętności przebaczania oraz dyspozycji do oddania wszystkiego wspólnocie. To nawiązanie do Vita Consecrata. A więc, jeszcze raz komentując te słowa, powiedzmy, że jest to zobowiązanie do duchowości komunii, które domaga się od osób konsekrowanych kształtowania postawy bezwarunkowej miłości. Więc jest to nie tylko zalecenie, ale coś, co jest podstawą naszej tożsamości. W podobnym duchu wypowiadali się biskupi polscy w liście pasterskim o instytutach świeckich z 2002 roku, stwierdzając, że wspólnotowy wymiar życia nie jest też obcy instytutom świeckim. Aczkolwiek ich członkowie nie praktykują życia wspólnego w sensie ścisłym, w nawiasie każdy bowiem mieszka i pracuje w swoim środowisku, to nie tylko nie wyłamują się z kościelnej komunii, ale służą jej swoim specyficznym charyzmatem świeckości. Brak więzi i relacji bezpośrednich w codziennym życiu nie oznacza bynajmniej braku więzi wewnętrznych, opartych na wierze i nowym przykazaniu Chrystusa, który dla miłości bliźniego ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Jego miłość jest tu miarą i wzorcem. Tak więc również wielowymiarowa wspólnota instytutowa jest wezwana do tego, aby stawać się jednym duchem i jednym sercem. I rzeczywiście, czytamy dalej w tym liście, członkowie instytutów inwestują w jedność braterską wiele czasu i mnóstwo pomysłów. Na pierwszym miejscu stoi modlitwa i wzajemna troska o każdego członka, a zwłaszcza o tych, którzy przeżywają trudności. Regularne spotkania, dni skupienia i rekolekcje są okazją do bliższych kontaktów i wspólnej refleksji. Nic dziwnego, że i członkowie instytutów odczuwają wewnętrzną potrzebę oddania wszystkiego wspólnocie, dóbr materialnych i doświadczeń duchowych, talentów i pomysłów, a także ideałów apostolskich i posługi miłosierdzia. To podobne stwierdzenie, jak przed chwilą, oparte także na 42 punkcie Vita Consecrata. Drogie Panie, nauczanie Kościoła zwraca uwagę na duchowy wymiar więzi braterskich, co już trochę wybrzmiało w przytoczonych tutaj słowach. Otóż w dokumencie Komisji dla Instytutów Świeckich z 1976 roku pod tytułem Refleksje teologiczne na temat Instytutów Świeckich czytamy, że instytuty mają charakter eklezjalny i wyraźnie wspólnotowy. Nie można jednak zrozumieć ich wspólnotowego wymiaru w znaczeniu życia wspólnego w sensie tradycyjnym i kanonicznym, czyli wraca ta myśl jeszcze z Provida Mater Ecclesia. Jest to raczej komunia, która realizuje się w jedności tego samego ducha we wspólnocie apostolstwa, będącego ich specyficzną misją, we wspólnocie powołania, w uczestnictwie we wspólnym charyzmacie świeckiego życia konsekrowanego uznanym przez Kościół, w braterskich stosunkach między członkami instytutu. Właśnie te więzi braterskie oparte są nie tylko na jakichś upodobaniach, na emocjach, na przyjaźni, na przywiązaniach, na tym, co ludzkie, ale mają głęboki wymiar duchowy. To jest właśnie wspólnota apostolstwa, wspólnota powołania, wspólnota charyzmatu i także te braterskie relacje pomiędzy sobą. Właśnie wspomniany święty Jan Paweł II zwracał uwagę na głębszy wymiar więzi braterskich. Mianowicie mówiąc, że braterstwo ma stanowić prawdziwą komunię. I tak na przykład przemawiając do osób konsekrowanych w Medellin w Kolumbii 5 lipca 1986 roku zauważył, że życie wspólnotowe i wasz specyficzny charyzmat niech będą najlepszą szkołą uczenia się autentycznego naśladowania Chrystusa i trwania w Nim. Jan Paweł II dalej rozwijając tę myśl powiada, że nie można naśladować Chrystusa, nie można żyć Chrystusem w oderwaniu od wspólnoty, od więzi braterskich. O tym mówił nieco wcześniej, kilka lat wcześniej, kardynał Eduardo Pironio do Kongresu Kanadyjskich Instytutów Świeckich 18 maja 80 roku. I znowu parę zdań z jego wypowiedzi. Naszą wierność Bogu przeżywa się w łączności braterskiej. Mimo że życie wspólne nie jest w Instytucie Świeckim wymagane, ciągle wraca ten motyw prawny, to życie we wspólnocie jest dla nich bardzo zasadnicze. Wprawdzie, jeszcze raz powtórzmy, mimo że życie wspólne w Instytucie Świeckim nie jest wymagane, życie wspólne, to życie we wspólnocie jest dla nich bardzo zasadnicze. Pewien niuans językowy. Życie wspólne, życie we wspólnocie. Dalej kardynał mówi, powiedziałbym nawet, że formowanie do jedności we wspólnocie ewangelicznej jest bardzo ważne właśnie dlatego, że nie macie życia wspólnego. Trzeba, żeby całe wasze życie i zadanie były przeżywane we wspólnocie. Chodzi o formowanie zdolności do życia w łączności z Bogiem i w wysiłku zmierzającym do łączności z innymi, ze wszystkimi ludźmi. Tenże kardynał Eduardo Pironio mówi też o formacyjnym znaczeniu więzi braterskich, zwłaszcza w początkowym etapie powołania. Stwierdza, uprzywilejowanym miejscem dla formacji jest wspólnota, przeżywana jako doświadczenie tajemnicy Kościoła. Z naciskiem podkreślam ten uprzywilejowany aspekt łączności braterskiej. Jest to żywotne środowisko każdego wzrostu chrześcijańskiego. Wspólnota, tak jak w rodzinie, rodzi się życie i tam wzrasta, tak samo wspólnota jest niezbędna, aby człowiek wzrastał w życiu duchowym w jedności z Chrystusem. Jeżeli nie ma więzi braterskich, formacja na tym bardzo ucierpi, jeżeli w ogóle będzie możliwa. Również święty Jan Paweł II, przemawiając do III Kongresu Instytutów Świeckich w 1984 roku, mówił: otóż w samym procesie formacji miłość znajduje wyraz i podporę oraz dojrzałość we wspólnocie braterskiej, aby stać się świadectwem i działaniem. Inny prefekt kongregacji do spraw życia konsekrowanego, kardynał Jean-Jérôme Hammer, także przemawiając do III Międzynarodowego Kongresu Instytutów Świeckich, też mówił podobnie. Powiedział: życie wspólne pod tym samym dachem nie przynależy samo z siebie do natury Instytutu Świeckiego. Znowu jak bumerang wraca ta sama myśl, że życie wspólne nie jest konieczne, nawet nie jest specyficzne. A więc życie pod tym samym dachem nie przynależy samo z siebie do natury Instytutu Świeckiego, podczas gdy właściwe jest mu życie braterskie. Istnieje wśród członków tego samego Instytutu Świeckiego szczególna wspólnota. Ich konsekracja w danym konkretnym instytucie tworzy wzajemne i specyficzne więzy, które przejawiają się w różny sposób. Zachodzi również wzajemna pomoc w różnych formach, ponieważ bez niego nie stworzy się bratniej wspólnoty. I kończy tę wypowiedź te cztery cechy charakterystyczne. On tam wcześniej mówił: świeckość, konsekracja, apostolstwo i więzi braterskie warunkują formację. A więc wspólnotowość w sensie więzów braterskich jest warunkiem poprawnej, owocnej formacji. Głębokie treści znajdziemy w instrukcji Nel Presentare Kongregacji do spraw życia konsekrowanego z 80 roku, gdzie czytamy odnośnie do roli więzi braterskich dla formacji, zwłaszcza na etapie podstawowym. Oprócz kontaktów z odpowiedzialną za formację, duże znaczenie ma braterski, w nawiasie rodzinny, kontakt z innymi członkami Instytutu Świeckiego. Nie wystarczy jednak kontakt indywidualny. Trzeba uzupełnić go chwilami życia wspólnego, to znaczy braterskimi spotkaniami niezbędnymi dla właściwej formacji Instytutu Świeckiego i dla wzajemnego podtrzymania. Ten czas braterskiej wspólnoty może być różny dla każdego Instytutu Świeckiego, ale jego konieczność dla osiągnięcia celu formacji nie podlega dyskusji. Nie są to spotkania tylko na płaszczyźnie ludzkiej. Muszą one przede wszystkim tworzyć okazję do konfrontacji ze Słowem Bożym, aby wcielać je w konkretne sytuacje różne dla każdego współuczestniczącego we wspólnocie. Nie są to spotkania tylko na płaszczyźnie ludzkiej. Muszą one przede wszystkim tworzyć okazję do konfrontacji ze Słowem Bożym, aby wcielać je w konkretne sytuacje różne dla każdego współuczestniczącego we wspólnocie. Więc jak ważną rzeczą dla budowania więzi braterskich jest rewizja życia. Dalej czytamy. Rzeczywista wartość dialogu, tak na płaszczyźnie dwustronnej, jak i na płaszczyźnie grupy, mówi tutaj wcześniej o tej relacji odpowiedzialna i podwładna, jak i na płaszczyźnie grupy, wyraża się we wspólnym szukaniu woli Bożej przez wzajemną wymianę. A więc ta relacja nie może być w jedną stronę, nie może być apodyktyczna, taka decyzyjna, dyrektywna, ale ma być wspólnym szukaniem woli Bożej przez wzajemną wymianę. Bo taki jest głęboki sens słowa posłuszeństwo. Czyli to jest wsłuchiwanie się wzajemne w siebie, a nade wszystko wsłuchiwanie się razem w to, co Bóg ma nam do powiedzenia. To nie jest tak, że przewodnicząca, przełożony wie wszystko, wie lepiej. On także, a może przede wszystkim on, powinien słuchać, aby rozeznać wolę Bożą. I jeszcze dwa zdania z tej wypowiedzi instrukcji Nel Presentare. Do pełnego obrazu tych spotkań należy dodać przekazywanie historii Instytutu Świeckiego. Charyzmat, fundacja, pierwsze kroki, rozwój itd. Znajomość jej jest podstawą zrozumienia swojego powołania w Instytucie Świeckim i włączenia się w misję Kościoła. To bardzo ważny szczegół. Otóż można mówić o więziach braterskich w sensie poziomym, a więc z aktualnymi członkami Instytutu, ale też o więziach braterskich w sensie pionowym, w czasie, z tymi, którzy byli przed nami, z założycielem, ze współzałożycielkami, z tymi wszystkimi, którzy poprzedzili nas do wieczności, których doświadczenie duchowe my dziedziczymy. Z nimi także pozostajemy w szczególnych duchowych więziach braterskich, koniecznych dla właściwej formacji i koniecznych dla własnej tożsamości. Drogie Panie, czas już kończyć. Jeszcze parę zdań refleksji. Otóż jeżeli tak doniosłe jest znaczenie więzi braterskich dla tożsamości świeckiej konsekracji i dla właściwej formacji, to bardzo dużo zależy od jakości tych budowanych więzi, które, jeszcze raz to podkreślmy, nie mogą być tylko czysto emocjonalne. Odnośnie do tego godna uwagi jest wypowiedź kongregacji w cytowanym dokumencie na temat Instytutów Świeckich, gdzie czytamy: powołanie do Instytutu nie jest wezwaniem do życia w samotności, lecz wnosi życie braterskie, przez które wszyscy członkowie jednoczą się w szczególną jakby rodzinę w Chrystusie. Istotnie ważne jest poczucie wspólnoty członków Instytutu. Tworzy się ono przez przyjęcie tego samego ducha, udział w tym samym charyzmacie świeckiego życia konsekrowanego, w identyczności posłannictwa, we wzajemnych kontaktach i aktywnej współpracy. Życie braterskie buduje się poprzez spotkania i wymianę różnego rodzaju, modlitwę, w tym doroczne rekolekcje, okresowe dni skupienia, dzielenie się doświadczeniami, dialog, formacje, informacje i tak dalej. Zauważmy, przez formację i informację. Przekaz informacyjny jest także ogromnie ważny dla budowania więzi braterskiej. Tam, gdzie nie ma informacji, gdzie nie ma dzielenia się tym, co się dzieje we wspólnocie, wokół wspólnoty, tam trudno mówić o dojrzałych więziach braterskich. A zatem widzimy, jak Kościół przywiązuje wielką wagę do więzi braterskich, które są specyfiką instytutów świeckich i które, jeżeli pielęgnują te więzi braterskie, w jakimś sensie doświadczają entuzjazmu i mocy Chrystusa Zmartwychwstałego, jakiej doświadczały pierwotne wspólnoty chrześcijańskie. W podsumowaniu trzy pytania do dalszej refleksji. Po pierwsze, jak oceniam poczucie wspólnoty członkiń całego Instytutu i naszego grona? Co jest dobre i cenne, a co należałoby moim zdaniem zmienić i poprawić, aby te więzi braterskie były bardziej wyraziste, bardziej odczuwalne, bardziej doświadczalne, zarówno w wymiarze całego Instytutu, jak i naszego grona? Drugie pytanie. Jaki jest mój udział w umacnianiu więzi duchowych? Spróbujmy ocenić, jaki jest mój udział w umacnianiu więzi duchowych, w tym budowaniu więzi braterskich. Czy bardziej oczekuję, czy też bardziej się angażuję? I po trzecie, czy i w jakim sensie więzi braterskie w mojej wspólnocie pomagają mi jednoczyć się z Chrystusem i doświadczać Kościoła jako wspólnoty?